Od poniedziałku w mniej pociągów pomorskiej kolei metropolitalnej z rozkładu wykreślono 32 kursy, dotąd było ich 156. Cięcia dotknęły pasażerów, którzy podróżują wcześnie rano i późnym wieczorem między Gdańskiem, Wrzeszczem a Gdynią. Nie będzie na przykład pociągu jadącego o 4:51 z Rębiechowa do Wrzeszcza, po 21:00 w przeciwnym kierunku. Zamiast co kwadrans pociąg pojedzie co pół godziny. Łącznie to 22 pociągi do Osowej i 8 do Gdyni. Na trasie Gdańsk Główny - Kartuzy zlikwidowane zostanie ostatnie połączenie. Właściwie zostało o 22:45. Z Kartuz nie wyrusza nocny pociąg do Gdyni Głównej, odjeżdżający do tej pory o godzinie 23:56. A wszystko dlatego, że zdaniem Urzędu Marszałkowskiego PKM-ka jest zbyt mało popularna. Dlaczego tak się stało? Dlaczego zdecydowano o cięciach tuż przed wakacjami, które mogłyby PKM-ce tej popularności przysporzyć? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów, Piotr Świąc, dziennikarz ekonomiczny TVP Gdańsk, TVP Info, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
PKM-ka rozgrzewa emocje, a właściwie to nie sama PKM-ka, tylko cięcia jej kursów tuż przed samymi wakacjami. Jakiś czas temu, kiedy były zapowiedzi o tym, że będą te cięcia, nasi słuchacze też pisali, co o tym myślą. Zacytuję panią Bożenę, która wówczas napisała: order dla pomysłodawcy ograniczenia PKM-ki przed sezonem i na sezon tuż przed wakacjami. Kompletny brak wyobraźni. Zimą ludzie zwyczajowo mniej się przemieszczają. Teraz ruszą, a tutaj ograniczenia. Czy te cięcia nie za wcześnie? Panów zdaniem.
Trudno powiedzieć, bo pewnie jakieś dane o tym przesądziły, bo to zapewne chodzi o ekonomikę całego przedsięwzięcia. Chociaż rzeczywiście na taką logikę zupełnie prostą, tak jak pani, którą pani cytowała, mówiła, no wydaje się, że rzeczywiście ta relacja mogłaby się w wakacje troszeczkę zmienić. Natomiast o szczegóły trzeba by pytać zarządców tej kolei, bo pewnie to też nie było bez analiz.
PKM-ka ruszyła we wrześniu, jeszcze nie ma roku.
Nie miała okazji sprawdzić wakacji, to prawda.
Rzeczywiście na logikę czy na doświadczenie biorąc, to te miesiące wakacyjne są miesiącami, kiedy kilka milionów turystów przyjeżdża. Ogólnie mówiąc tutaj na Pomorze, wielu z nich trafia właśnie do nas, do Gdańska, do Trójmiasta i faktycznie wydaje się to, może się wydawać dziwne, że akurat u progu sezonu, tego wysokiego sezonu turystycznego, dokonuje się tego rodzaju cięć, jeśli chodzi o częstotliwość kursowania kolei metropolitalnej. Wydaje mi się, że to jest jakby jeden aspekt, ten związany z ruchem turystycznym, ale też z drugiej strony chyba nie powinniśmy się tak tylko i wyłącznie nastawiać na ten ruch turystyczny i żyć tak sezonowo. Moim zdaniem coś szwankuje, jeśli chodzi o z jednej strony promocję PKM-ki, czyli takie przekonanie mieszkańców Trójmiasta, że jednak warto, że to się opłaca i że jest to również do pewnego stopnia taki ekologiczny środek transportu, który wpisuje się w pewien trend obowiązujący na świecie czy w Europie. A z drugiej strony takie powiązanie PKM-ki z pozostałymi, jednak takie jeszcze lepsze powiązanie z pozostałymi środkami komunikacji, czy w ogóle dostępność tej PKM-ki. No i jeszcze jeden wątek, jeden element, moim zdaniem to, że nie ma bezpośredniego połączenia z Gdańska Głównego na przykład do Kościerzyny, to jest dużym błędem, bo władze tłumaczą ten fakt stroną techniczną, tym, że nie jest ona zelektryfikowana. I tu kolejny element się pojawia. Dlaczego nie od razu elektryfikowana linia, tylko zelektryfikowana linia, tylko właśnie spalinowa. W związku z tym Kościerzyna, która jednak liczyła, czy mieszkańcy Trójmiasta liczyli na to, że będą mieli bezpośrednie połączenie, no takiego połączenia nie mają. A w dzisiejszych czasach ten dojazd, czyli szybkość, jest niezwykle istotna i w momencie, kiedy mamy jedną przesiadkę, drugą przesiadkę na przykład we Wrzeszczu po to, żeby dostać się do Gdańska Głównego, no to wszystko dokłada się do tego, że projekt staje się nieatrakcyjny.
A we Wrzeszczu brak tablic informacyjnych i też jest chaos. Sama widziałam, jak ludzie, którzy chcieli skorzystać z PKM-ki, biegali od jednego składu na jednym peronie do drugiego składu stojącego gdzieś tam przy zupełnie innym peronie i próbowali się dowiedzieć, w którą stronę ten skład odjeżdża. Mhm. Dariusz Wieczorek.
Ja muszę przyznać, że nie jestem zaskoczony tym, co się dzieje w tym momencie z PKM-ką. Ten projekt ja się przyglądam temu projektowi od wielu lat. I no, jestem generalnie zafascynowany tym projektem z kilku powodów. Jest to projekt bardzo pionierski, bardzo innowacyjny, natomiast jednocześnie naruszający, no, powiem wprost, szereg interesów bardzo wielu różnych grup, korporacji. Oczywiście ten projekt był bardzo popularny, myślę, że jest nadal, choć odrobinę może już obity w tym momencie w społeczeństwie.
Ja myślę, że społeczeństwo dopiero się zaczyna przyzwyczajać do tego projektu.
Natomiast ten projekt miał bardzo wielu tak zwanych interesariuszy negatywnych, czy ściślej tych interesariuszy za, a nawet przeciw, w samym Urzędzie Marszałkowskim. Dlatego, że środki inwestycyjne przeznaczone przez Urząd Marszałkowski na realizację tego projektu tak naprawdę odebrały środki na cały szereg innych projektów. No i bardzo wielu... jak to ładnie ująć?
Sprzeczne interesy były.
Urzędników, tudzież polityków, było, krótko mówiąc, zainteresowanych osobiście tym, żeby ten projekt się najpierw, żeby najpierw nie był realizowany, a następnie w tym momencie można powiedzieć, że żeby udowodnić, że jednak to był zły pomysł. Jedynie bardzo duże wsparcie i determinacja pana marszałka Struka spowodowała, że ten projekt mógł zostać zrealizowany. Wśród innych interesariuszy, których obecnie widać, widzimy, którzy obecnie, można powiedzieć, się ujawniają tak w szczególny sposób, są Polskie Linie Kolejowe, znaczy jest PKP po prostu. PKM-ka złamała monopol PKP, czy grupy PKP na linie kolejowe w Polsce. To musiał być szok kulturowy i te właśnie elektroniczne wyświetlacze, tam gdzie dworce są
kolejowe,
tak, tam gdzie dworce kolejowe są po prostu we władaniu PKP, no, widać w tym momencie jakiś zwyczajnie bałagan właśnie tam, gdzie PKP ma jakikolwiek wpływ. Albo też opieszałość wręcz.
Jedno tylko słowo, ja się zgadzam z tym, o czym pan mówisz, to jest, powiedziałbym, historyczny projekt, bo on przywraca tą łączność Gdańska z Kaszubami, Trójmiasta w tym momencie, w dniu dzisiejszym. I chyba trzeba rzeczywiście zrobić teraz bardzo dużo, żeby powiedzieć, jak się powiedziało, a to trzeba powiedzieć B, czyli wszystko teraz trzeba zrobić, żeby ten projekt rzeczywiście zaczął działać, a zacznie działać, jeżeli on się stanie potrzebny mieszkańcom.
A wrócimy do tego jeszcze za chwilę. 19 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Goście dziś Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów, Piotr Świący, dziennikarz TVP Gdańsk, TVP Info, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Wracamy do dyskusji o cięciach w PKM-ce i jeszcze kilka słów od słuchaczy, którzy się bardzo rozpisali na ten temat. Jak ma być uświadomiony mieszkaniec Trójmiasta, skoro 80% moich znajomych posiadających auta nie ma pojęcia, co to jest PKM-ka. Na takie hasło patrzą na mnie ze zdumieniem, że pociągiem można do lotniska dojechać. Napisał do nas pan Filip i mówi, że jego znajomi są w wieku 25-30 lat. Brak przystanku w Kokoszkach. To absurd. W Kokoszkach działają i budują się nowe osiedla, nowe parki przemysłowe, magazynowe. A przystanku brak. Cała infrastruktura przedwojenna kolei kokoszkowskiej jest. Firmy przemysłowe, produkcyjne uzyskałyby szynowe koleją możliwość przewozu towarów na lotnisko i dalej w świat, napisał pan Marek. Z kolei miłośnik zwierząt pisze, a co powinno się zmienić w PKM-ce? No przecież jest zakaz przewozu zwierząt. Moja znajoma z Przymorza ma psa i PKM-kę pod nosem, jednak nigdy nią nie przyjedzie do mnie do Pępowa, bo zabiera ze sobą psa, a PKM-ką psów przewozić nie można. Kolejny absurd. Dlaczego? No przecież to są kolejne bilety. Ludzie mający zwierzęta kupują dla nich bilety, więc można policzyć jako kolejnego pasażera. Nie rozumiem tego.
No tych szczegółów jest bardzo dużo, jak się okazuje. Tutaj słuchacze stali się aktywni i bardzo dobrze, bo jakby kolejne elementy pokazują. Tam padło zdanie o przystankach. Ja myślę, że też rzeczywiście te przystanki no, mogłyby być w niektórych przypadkach lepiej umiejscowione. Dam przykład jednego przy centrum handlowym Matarnia. Przepraszam, że nazywam, ale żebyśmy wiedzieli, o czym mówię. Ten przystanek nie znajduje się przy tym centrum, a wyobraźmy sobie, gdyby ten przystanek obecnie przy ulicy Budowlanych, gdyby przenieść tam, no to ile osób by skorzystało chociażby jadąc na zakupy i z powrotem PKM-ką. Tak więc tych elementów jest moim zdaniem dość dużo. Część z nich jest już nie do naprawienia, ale część jest do skorygowania i myślę, że mogłoby to przynieść pożądany efekt.
Znaczy ja pamiętam, jak była dyskutowana lokalizacja właśnie tego przystanku na Matarni. Początkowo planowano, że ten przystanek będzie bliżej właściwie przy samej obwodnicy Trójmiasta, natomiast względy archeologiczne spowodowały, że byłoby to z jakiegoś powodu bardzo skomplikowane. W każdym razie zagrażałoby ze względu na pewne procedury realizacji terminu. W związku z tym tutaj były te dwa warianty rozważane i po prostu wybrano wariant prostszy. No, ja mogę się zgodzić tylko ze słuchaczami, że jest tutaj bardzo wiele takich drobnych elementów, które wymagają poprawy, tak? No tutaj,
ale które można byłoby właściwie natychmiast poprawić, jak zamieszanie z biletami. Kupując bilet, osoba, która chce skorzystać z PKM-ki, tak naprawdę nie wie, jaki ma wybrać, bo jest taki chaos informacyjny, że nie wie i kupuje ten bilet na chybił trafił.
Tylko to są kłopoty o charakterze głównie organizacyjnym, czyli związane czy z udostępnianiem torów, żeby pociąg jechał do Gdańska, a nie tylko do Wrzeszcza, do Gdańska Głównego, a nie tylko do Wrzeszcza, czy to z koordynacją połączeń z innymi środkami komunikacji zbiorowej, czy też z tym wspólnym biletem na różne środki transportu. To są kłopoty organizacyjne tak naprawdę i no w zasadzie można powiedzieć, że medal zdecydowanie będzie się należał temu, kto będzie w stanie tych wszystkich interesariuszy, czyli znowu podmioty, które mają wpływ i które w tym momencie są od wielu lat w jakimś impasie, nie są w stanie się dogadać, jeśli chodzi o te różne właśnie, w gruncie rzeczy drobiazgi wydawałoby się, tak? No bo wydano na kolej metropolitalną 1 mld zł, więc teraz mówienie, że nie ma pieniędzy na to, żeby na przykład spowodować...
Żeby utrzymać te wszystkie połączenia.
Żeby spowodować, że będzie wspólny bilet na tramwaj, pociąg jeden, pociąg drugi.
To
jest to zwyczajnie śmieszne i kompromitujące dla tych, którzy odpowiadają za komunikację zbiorową.
Ostatnio byłam we Wrocławiu, kupiłam sobie jeden bilet na wszystko, na kilka dni i to jest nieprawdopodobne ułatwienie sprawy dla turysty. Po prostu niczym się nie musiałam martwić, przejmować, nawet jeśli wsiadłam do tramwaju, który pojechał w zupełnie przeciwnym kierunku niż myślałam, ale to nie było problemem, bo wysiadłam, przesiadłam się na inny z tym samym biletem.
No to jest tak jakby oczywiste dla każdego, kto patrzy na to z boku, a przecież te wielkie pieniądze się nie wydaje po to, żeby je wydać i napędzić gospodarkę czy cokolwiek, tylko po to, żeby z tego mogli korzystać ludzie. I myśmy w przerwie tutaj dużo dyskutowali i z tego wszystkiego się wyłania taki obraz, że rzeczywiście te niedociągnięcia i być może kłopoty z brakiem pasażerów biorą się z tego, o czym pan przed chwilą mówił, z tych względów organizacyjnych, jak również z pewnego braku promocji najzwyczajniej i być może kolejny element, o którym mówił pan Piotr Świąc, wydłużenie tej trasy do Kościerzyny, co szczególnie w okresie wakacyjnym dla ludzi z Trójmiasta jest niezmiernie ważne i dałoby efekt taki, że na tych drogach lokalnych w kierunku Kaszub byłoby mniej samochodów, a jednocześnie wielu młodych ludzi skorzystałoby, zabrałoby rowery i pojechało sobie na jeden dzień i rano, wieczorem wróciło z Kaszub. Także
Tylko ruch turystyczny, bo też i do pracy ludzie jeżdżą przecież z Kościerzyny. Wiele osób dojeżdża. To też mogłoby być alternatywą dla ruchu samochodowego.
Ale nawet przemieszczanie się między dzielnicami Gdańska, nawet między Wrzeszczem a Moreną, czy między Moreną a Oliwą. Wieczorami choćby. No, można byłoby popromować PKM-kę przy piątkowych, sobotnich wieczorach, kiedy ludzie jeżdżą się bawić, odwiedzają rozmaite bary wieczorne.
Kina.
Kina, no na przykład. Więc to jest rewelacyjny środek transportu.
Mi się wydaje, że pasażerów w dzisiejszych czasach rozpieszczonych tym, że za stosunkowo niewielkie pieniądze można kupić samochód i poruszać się tym samochodem w dowolnym kierunku. Benzyna również dzisiaj nie należy do... cena benzyny nie jest najwyższa, paliwa. W związku z tym, no musi to być, tak jak powiedziałem, atrakcyjne, a tych pasażerów to tak średnio interesuje. Czy właśnie są problemy z infrastrukturą kolejową, czy jest problem z wkładem finansowym do tego wspólnego biletu, czy to jest trakcja spalinowa, czy trakcja elektryczna, to po prostu powinien być, no tak jak patrząc na komercyjne produkty dostarczane konsumentom, no to po prostu powinien być pewien pakiet atrakcyjny, łatwy, prosty w obsłudze, wypromowany w sposób skuteczny i wtedy to zacznie działać. A w momencie, kiedy piętrzone są właśnie takie z pozoru drobne jakieś przeszkody, problemy, przesiadki, właśnie takie problemy z rozkładem jazdy, z koordynacją poszczególnych środków komunikacyjnych, tramwaju, autobusu itd., dalej, no to wszystko oddala tę atrakcyjność.
Przy czym niezrozumiała jest argumentacja, w której mówi się, że jest PKM-ka zbyt mało popularna, ponieważ no mieliśmy tutaj różne dane. Miała PKM-ka przewozić w ciągu roku do 2 milionów osób. Nie wiemy, czy tak się stanie, bo ucięto kilkadziesiąt połączeń. Z drugiej strony do lutego od września przejechało nią 600 tysięcy. Ostatnio słyszałam dane, że nawet do końca kwietnia było 1 300 000, więc że przez wakacje te 2 miliony by udało się uzyskać, myślę, że nie byłoby problemu z tym, a jednak są cięcia. Przed wakacjami, przed sezonem. Do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów, Piotr Świący, TVP Gdańsk, TVP Info, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. No to jeszcze obiecałam prezesowi Dariuszowi Wieczorkowi, że spuentuję kwestię pomorskiej kolei metropolitalnej.
Ja tylko może powiem tyle. No, jak w latach 50. była budowana SKM-ka, Szybka Kolej Miejska z Gdańska do Gdyni. No to też przebiegała przez pola i bagna. Dzisiaj mamy piękną Żabiankę, Zaspę, Przymorze. Tak samo obwodnica w latach 70. budowana przez Gierka. No, pusta. Raptem kilka samochodów, czy może kilkanaście na godzinę przejeżdżało. W gruncie rzeczy, co byśmy zrobili bez tych dwóch tylko elementów infrastruktury? Ja wierzę, że PKM-ka ma bardzo silny potencjał właśnie miastotwórczy i tam, gdzie dzisiaj jest ściernisko, już za 10-15 lat będzie po prostu miasto.
To ja, jeżeli można, też jeszcze zdanie i tu się całkowicie zgadzam. I to jest jeden z niewielu przykładów w naszym kraju takich działań wyprzedzających, bo w Polsce z reguły buduje się infrastrukturę wtedy, kiedy już wszystko jest niewydolne. Tak. Kiedy już powstały domy, kiedy ludzie już się powprowadzali i zaczyna się problem. Tu mamy przykład rzeczywiście takiego działania perspektywicznego i oby to się spełniło, tak jak w przypadku SKM-ki.
No to trzymamy kciuki za te połączenia, żeby wróciły. Na razie tylko na stacjach warszawskiego metra, ale pewnie być może będą się pojawiały w innych miastach automaty umożliwiające wzięcie chwilówki. Jednego dnia rankiem sprawa wywołała w Warszawie ogromne kontrowersje. Po południu władze Warszawy zapowiedziały natychmiastowe odłączenie tych urządzeń. Urządzenie nazywa się Gotówkomat Polskie Płatności. Automaty umożliwiają wzięcie łatwej, szybkiej pożyczki na dowód. Jak panom podoba się pomysł automatów udzielających chwilówek? Proste, łatwe, 9 minut, skanujemy dowód, robimy zdjęcie i automat wypluwa chwilówkę.
Prosto, łatwo i
drogo.
Właściwie początkowym okresie bezboleśnie możemy po prostu się w wielkie problemy, możemy się znaleźć w wielkim kłopocie, dlatego że no przecież to jest miejsce całkowicie niestosowne do podejmowania takich decyzji. Tłumy ludzi, hałas, my stajemy przy jakimś automacie, tak? On skanuje nasz dowód, robi nam zdjęcie. Potem to, zdaje się, jest porównywane przez jakiegoś pracownika jakiejś firmy, no i wydawana jest decyzja, czy tak, czy nie. No i bardzo łatwo potem, jeśli nie spłacimy, to wpaść w spiralę zadłużenia. Uważam, że to jest takie, no nie chcę używać mocnych słów, ale szalenie agresywne, coraz bardziej agresywne takie wykorzystywanie ludzkiej biedy, bo są sytuacje rzeczywiście trudne, kiedy pieniądze są nagle potrzebne, ale są też inne sposoby, żeby te pieniądze trafiały do ludzi. Dziwię się, że one w ogóle się znalazły na terenie warszawskiego metra, te gotówkomaty.
Gotówkomaty. Tak.
No bo tu znowu takie działanie, że ktoś nagle się połapał i odłączył je od prądu, ale, ale mleko się już rozlało.
Panowie też słyszeliście lichwomaty.
Ja się dziwię, że one tak szybko zniknęły.
Aha, że taka decyzja.
Tak, dlatego, że to oznacza, że ja oczywiście nie jestem zwolennikiem ingerowania przez państwo w biznesy i w decyzje podejmowane przez ludzi. Natomiast w Polsce w ostatnich latach mamy z szeregiem różnych spraw do czynienia, przy których powstawały różne instytucje, gdzieś tam około bankowe, powiedzmy, bez udziału nadzoru finansowego, które wpędzały oczywiście na własne życzenie ludzi w kłopoty. I biorąc tą całą historię pod uwagę, pojawia się nowy projekt i ktoś decyduje o tym, że zgadza się na to, ale równie szybko podejmuje decyzję o tym, że jutro wyłączam prąd, bo nagle gdzieś pojawiły się informacje, pewnie w prasie, czy w telewizji, czy w gazetach, że jest to znowu miejsce, gdzie iluś ludzi przez swoją niefrasobliwość, bo to jest tylko i wyłącznie wina ludzi. To nie jest wina tej instytucji, bo to jest jakiś pomysł na biznes, tylko to jest wina ludzi. Wpadną w kłopoty i mnie bardziej ta decyzja dziwi, niż to, że te instytucje powstały.
Ja myślę, że wycofanie się metra warszawskiego było podyktowane silnymi naciskami z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Też nie chce mi się wierzyć, żeby prezes metra no, może nawet wiedział o tym, że właśnie te lichwomaty w metrze to lichwomaty, tak? Być może myślał, że to bankomaty, czy jakaś odmiana bankomatów.
No nie.
Znaczy, no w gruncie rzeczy...
Gotówkomat polskiej płatności metra. To tak poważnie brzmi.
Prezes metra jest
usługi byłem, finansowe.
Jest byłym wiceprezydentem Warszawy, więc myślę, że on takie wyczucie polityczne ma. Natomiast no, tutaj mamy znowu tą drugą stronę medalu, no bo w gruncie rzeczy działalność instytucji pożyczkowych, tych właśnie lichwiarskich, mówiąc tak może potocznie, jest w Polsce po pierwsze legalna. Po drugie, jednak ma swoich klientów. Tak? To są osoby, które tak naprawdę są wykluczone z systemu finansowego.
A gotówkomaty chciały dotrzeć znaczy, do osób wykluczonych cyfrowo, które nie korzystają z internetu, do osób starszych.
No zgadza się, no ale właśnie tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, tak, że jeżeli ktoś nie ma zdolności kredytowej, to nie dostanie kredytu, albo ma jakieś zaszłości w historii kredytowej, nie dostanie kredytu. Tak? Później ma jeszcze możliwość skorzystania z innych możliwości. W pewnym momencie dochodzi rzeczywiście do takiej sytuacji, że nie ma oferty dla tego typu osób. Oczywiście ten poziom rzeczywistego oprocentowania no jest bardzo wysoki w takich podmiotach. Przy niskich pożyczkach on często przekracza 100%, jeżeli tam się wszystkie, znaczy w skali roku, jeżeli się podliczy wszystkie opłaty. Natomiast no, jest to na pewno sprawa bardzo kontrowersyjna i dyskusyjna, no bo jeżeli ktoś nie ma na życie, tak, nie ma na chleb zwyczajnie, no to taka niska pożyczka w wysokości 300 zł być może części osób daje możliwość po prostu na uzyskanie jakiegoś oddechu na poszukanie pracy. Aczkolwiek zgadzam się oczywiście też z tym, że w bardzo wielu przypadkach takie instytucje czy takie podmioty po prostu wpędzają tylko w pętle zadłużenia.
No ja właśnie też się zgadzam z tym, że jesteśmy dorośli, mówię o osobach, które mają dowód osobisty i rzeczywiście podejmujemy decyzje na własny rachunek i to jest nasza odpowiedzialność za decyzję, jaką podejmujemy. Natomiast mi trochę te lichomaty, używając tego sformułowania, przypominają takie zastawienie pułapki. Bo sytuacja jest dobrze, gdy w ciągu miesiąca, tak, zdaje się, spłacimy i nie ma problemu, ale gdy tylko przekroczymy ten termin, to pojawiają się gigantyczne w stosunku do pożyczonej kwoty odsetki.
Rzędu 20% na miesiąc.
Na miesiąc, no więc wyobraźmy sobie, gdy taka osoba, która właśnie nie ma zdolności kredytowej, mówiąc nie ma pieniędzy, musi spłacać takie odsetki, ale jakby moją niezgodę wywołuje fakt, że to jest na terenie komunalnym,
no
że
właśnie,
to jest
spółka komunalna. Czy spółka miejska powinna ułatwiać działalność takim
tego
firmom.
Typu instytucji? Tylko czy miejsce należące do miasta, to jest najlepsze miejsce dla tego typu urządzeń.
Tak, oczywiście, no jest to złe miejsce, tak, no i myślę, że tutaj i urzędnicy, i władze metra się z tego wycofali, tak.
Kilka przykładów
A propos tych pułapek, no w gruncie rzeczy tego typu pułapki w postaci na przykład kart kredytowych, złotych, platynowych, czy innych, również zakładają banki, tak, nie wiem, czy panowie, czy państwo wiecie, ale banki na kartach kredytowych zarabiają tak naprawdę nie na odsetkach, tylko na różnych opłatach z tytułu upomnień, z tytułu opóźnienia tam zapłaty
i tak
dalej.
My cały czas wracamy do tego, zanim tą kartę się bierze, to dostaje się od banku umowę i pod nią się trzeba podpisać.
No to tutaj jest tak samo.
No tak, tylko że ta umowa często jest tak sformułowana.
Tak, tak. I są inne warunki.
Wielkość
jednak
druku jest taka,
że jak nie rozumiemy, jest właśnie, taka kardynalna oczywiście zasada. Jak nie rozumiemy umowy, to jej nie podpisujemy.
A jak ktoś ma nóż na gardle i wydaje mu się, że to jest ostatnia deska ratunku, to
No wyobraźmy sobie, że taka osoba czyta w tym tunelu metra właśnie tę umowę.
Tak.
W tym bankomacie czy
informacie? Kilka przykładów ze świata. Google poinformowało właśnie, że tak jak nie reklamuje broni czy narkotyków, od połowy lipca tego roku nie będzie zarabiać na upowszechnianiu pożyczek spłacanych w mniej niż 60 dni. Reklamowania niektórych typów pożyczek w zeszłym roku już zabronił Facebook. W naszym kraju według różnych szacunków chwilówki ma nawet 2 miliony osób, a ich zadłużenie sięga 6 miliardów złotych. Zmieniamy temat, ale dalej też o pieniądzach. Agencja ratingowa Fitch obniżyła wczoraj prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok z 3,5% do 3,2%. Z kolei rząd zakłada, że wzrost PKB ma wynieść w tym roku 3,8%, co zrozumiałe, bo zazwyczaj agencyjne informacje dotyczące PKB zazwyczaj są niższe te szacunki niż szacuje rząd, ale Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ostatnio podwyższył o 0,3 punktu procentowego prognozy tegorocznego wzrostu gospodarczego w naszym kraju i ekonomiści tego banku są zdania, że wyniesie on 3,6%, czyli po kolei Fitch 3,2%, rząd 3,8%, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 3,6%. Kto ma rację i dlaczego takie rozbieżności?
Po pierwsze, trzeba stwierdzić, że to są nie z tego samego okresu publikowane ekspertyzy, czyli one są w czasie, przynajmniej jeden miesiąc między...
Europejski Bank to jest 11 maja.
No w każdym razie nie jest to jednoczasowe ekspertyzy. Po drugie, to są prognozy tylko.
Które mają znaczenie dla inwestorów.
Ale jest jeszcze trzecia rzecz, o której pani nie powiedziała. Mianowicie jest pierwszy szacunek wzrostu gospodarczego po pierwszym kwartale. I on jest na poziomie 3%. A więc o jeden punkt niżej niż czwarty kwartał ubiegłego roku. Jeżeli to wszystko razem złożymy, to widać, że coś się dzieje w gospodarce. Wprawdzie inne wskaźniki, między innymi wzrost zatrudnienia oraz wzrost średniej płacy według polskiego GUS-u za ostatni miesiąc, spadek zatrudnienia i istotny wzrost średniej płacy. Wprawdzie to dotyczy, ten wskaźnik jest dla największych przedsiębiorstw, ale te dwa elementy wskazywałyby na to, że w następnych kwartałach być może gospodarka będzie się rozwijała szybciej. Czy to będzie 3% na koniec roku, czy 3,8%, to jest olbrzymia różnica. Patrząc z punktu widzenia deficytu budżetowego i tych programów, które stara się realizować PiS, które są przede wszystkim kosztotwórcze. Bo przez te ostatnie miesiące PiS ma szereg pomysłów, które drenują budżet, natomiast po drugiej stronie tak naprawdę niewiele widać, żeby znajdowały się jakiekolwiek nowe źródła finansowania tych dodatkowych programów. W związku z powyższym wzrost zapewne będzie, natomiast jaki on będzie, to zobaczymy na koniec roku.
Jeśli chodzi o te prognozy, to rzeczywiście one są różne w zależności od podmiotu, który taką prognozę przedstawia. Ja miałem okazję uczestniczyć w ubiegłym tygodniu w Forum Przedsiębiorców w Gdyni. Tam w takim panelu dyskusyjnym głos zabierali czołowi analitycy, ekonomiści, którzy mówili o takich sygnałach w tym krótkim okresie niezwykle pozytywnych, jeśli chodzi o polską gospodarkę, chociażby mówiąc o programie 500+, który
pieniądze idą na rynek.
Takie opinie, jak mówiono. Po prostu w krótkim okresie te pieniądze trafią na rynek i one ten popyt konsumpcyjny zdecydowanie wzmocnią, przez co nastąpi wzrost gospodarczy. O ile, to oczywiście też trudno prognozować, natomiast co dalej, też jest, to jest kolejne pytanie. Z drugiej strony rzeczywiście te programy socjalne, one na pewno będą obciążały budżet, ale też słyszymy zapowiedzi rządu, który mówi o tym, że będzie uszczelniać ten cały system podatkowy, że chociażby kwestie...
Czyli tutaj jakby kompleksowo
kwestie
idą.
VAT-u i innych tych podatkowych luk będą likwidowane. Natomiast te wskaźniki, o których tu mówimy, czyli wzrost średniej płacy, spadek bezrobocia, nie obniżenie ratingu, tylko te
perspektywy.
Pogorszenie perspektywy. To są pozytywne sygnały, które na dzisiaj, myślę, płyną z polskiej gospodarki.
Znaczy, Niels Bohr, to jest duński fizyk, laureat Nagrody Nobla, powiedział kiedyś, że prognozowanie jest szczególnie trudne wtedy, kiedy dotyczy przyszłości. Krótko mówiąc, tutaj w gruncie rzeczy te trzy prognozy, pomiędzy 3,2% wzrostu PKB, a 3,8% wzrostu PKB są w gruncie rzeczy dość bliskie, tak? Są w gruncie rzeczy dość bliskie.
No, kilkadziesiąt miliardów złotych je dzieli.
Mimo wszystko to jest drobiazg, tak? No, jako ekonomista ja powiem tylko, że ja postrzegam to właśnie prognozowanie ekonometryczne trochę w kategoriach wróżenia, tak? I tutaj każdy może jakieś tam faktycznie wróżby prezentować. Te, które będą nietrafione.
Tylko, że wróżby, które mają realny wpływ potem na gospodarkę. Jednak jak weźmiemy inwestorów, którzy tutaj swoje pieniądze albo inwestują, albo je wycofują, właśnie kierując się takimi danymi.
Z wzrostem PKB przekraczającym 3%, i to znacząco na to wygląda, jesteśmy i tak liderem nie tylko w tej części Europy, ale w ogóle w Europie. Więc można powiedzieć, że skoro jest tak źle, to dlaczego jest tak dobrze? I w tym momencie po prostu ci analitycy, którzy wróżą, jaki będzie dokładnie poziom tych wskaźników na koniec roku, w gruncie rzeczy niczym nie ryzykują, tak? No bo jeżeli się pomylą, to za chwilę wyjaśnią, dlaczego się pomylili, wskazując na jakieś obiektywne przyczyny. Natomiast jeżeli trafią przypadkiem, to chwała spłynie tylko na nich.
Rzeczywiście powinni być bardzo ostrożni ci analitycy w tym prognozowaniu, Bo chociażby właśnie nie są oszacowane te, nie jest oszacowany wpływ tych kilkunastu miliardów złotych, które trafią z tytułu programu 500+. Też nie wiadomo, w jaki sposób on zadziała na polską gospodarkę.
Oczywiście.
Zmieniamy temat. Na koniec. Polska zyska najmniej na wejściu w życie TTIP, czyli umowy o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Tak wynika z raportu Komisji Europejskiej. Przy czym z raportu komisji czytamy, że najmniej zyskają ze wszystkich krajów unijnych Polska i Malta. Dla nas miałoby to oznaczać wzrost PKB z tego tytułu o 0,1% rocznie. Szału nie ma, ale bardzo duże nadzieje i też w tym studiu wiązaliśmy właśnie z tą umową. Co się stało po drodze takiego, że nie wygląda to najlepiej? I czy powinniśmy, czy Polska powinna w TTIP partycypować?
Ja myślę, że my bardzo mało wiemy. To znaczy, ja mówię może o sobie, że szalenie mało wiemy o tych negocjacjach.
Tylko przecieki, bo negocjacje utajnione.
Nie wiem, na ile Polska rzeczywiście uczestniczy realnie w tych negocjacjach.
Nie uczestniczy, bo tak naprawdę
jest
nie
Unia
uczestniczy. Komisja w imieniu Europy prowadzi negocjacje.
Tak, no, europarlamentarzyści polscy, zdaje się, dostali glejt, mogą się zapoznać, ale też chyba tylko zapoznać z tym, na jakim etapie są te negocjacje.
Znaczy, każdy europarlamentarzysta ma prawo wglądu w aktualny stan negocjacji, ale musi podpisać oczywiście stosowne dokumenty o utrzymaniu tajemnicy, co dla mnie jest zrozumiałe. Natomiast przyznam się, że miałem okazję też się już wypowiadać tutaj u pani na ten
tak,
temat.
Tak, bo ten temat wraca za każdym razem, jak się coś
ponieważ pani
pojawi.
Po raz kolejny o to pyta, to ja coraz więcej staram się czytać i coraz mniej rozumiem. I z tego, co
dokładnie
dzisiaj widzę,
tak jest.
To jest bardziej projekt polityczny, o którym się mówi, że pięknie, tak, że się znosi kolejne bariery celne i powstanie wspólny obszar, bo bardzo duży, tak, bo to mówimy tak naprawdę Kanada, Stany Zjednoczone i Europa. To jest olbrzymi obszar, natomiast jak się zagląda w szczegóły, no to widać tam różne rafy. Nie wiemy, czy negocjatorzy ze strony unijnej ustrzegą nas przed tym, czego najbardziej się wszyscy boją, czyli dominacją wielkich korporacji nad małym biznesem, czy też nie. I ja myślę, że dzisiaj jest naprawdę bardzo trudno powiedzieć, dokąd to zmierza. I jeszcze jedno, co chciałbym powiedzieć, że zanim ta umowa wejdzie w życie, jeśli wejdzie oczywiście, bo wcale to nie jest takie pewne, to jeszcze czeka nas cały proces zatwierdzania jej i po wynegocjowaniu. I wtedy ona stanie się już własnością publiczną i będzie można sobie na temat każdego detalu w niej zawartego dyskutować i próbować go tak naprawdę przeliczać choćby metodami statystycznymi, których tu kolega mój nie lubi, nie poważa ich. I zobaczymy, jaki naprawdę będzie skutek dla całej Europy i dla poszczególnych krajów.
Ja, jedno zdanie, bo oczywiście wiemy niewiele, znaków zapytania jest mnóstwo, te rafy są. No to skoro tak mało wiemy, no to włącza się zdrowy rozsądek i ten zdrowy rozsądek mówi tak, Polska nie ma wielkich korporacji międzynarodowych, Polska nie ma wielkich koncernów, a skoro ta umowa ma ułatwić życie tym właśnie wielkim koncernom, no to trzeba się zastanowić, gdzie one są. No są w Stanach Zjednoczonych, są na zachodzie Europy, są w Niemczech. No pytanie, na ile my możemy w tym wszystkim skorzystać?
Jedno zdanie.
Znaczy, jeżeli można, no tutaj te korporacje to jest taki zły demon zawsze, prawda? Czyli można mówić, złe korporacje przyjdą i wytną mały biznes. Natomiast no, generalnie cóż złego we wzroście konkurencyjności? To tylko może poprawić efektywność i sprawić, że lepiej nam się będzie żyło.
Będziemy do dyskusji pewnie wracać nie jeden raz i miejmy nadzieję, że właśnie wtedy, kiedy będziemy mieli znacznie więcej już oficjalnych danych w tej sprawie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów, Piotr Świąt, TVP Gdańsk, TVP Info, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Za chwilę wiadomości, a potem gościmy obcokrajowców. Serdecznie zapraszam. Panom dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.